W tym odcinku nic o Masku.
Ani trochę.
Nic o Blue Sky.
Ani trochę.
Nic o Macu Mini nowym. I zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Już mam wrażenie, że fotel przywitał się ułamek sekundy przed tobą.
Ale tego nie będzie słychać,
nie
więc
będzie
to
słuchać,
nie stanowi żadnego problemu.
Krzegorz sobie opowiada bajki.
Więc witają was fotel.
Fotel,
którego oraz, nie słychać.
Tak, oraz jeden alkoholik i drugi alkoholik, czyli ja, Grzegorz Sobutka.
Oraz ja, Michał Krasnopolski.
A to są alkoholicy, czyli podcast technologiczny, trochę o Apple, trochę o technologii, trochę o naszym życiu i bardzo dużo o Thermomixie. Chociaż nie wiem, czy w tym odcinku się pojawi.
Właśnie się pojawił.
Gośka mnie ostatnio przekonała, że robię lepszy majonez w Thermomixie od niej. I ja mówię, a ile dajesz soli? A gośka mówi, soli? Gosia ma mało takie podejście na oko. Jak tam ci tydzień mija, kochany Michale?
No akurat ten był bardzo pracowity, więc zaczynam odpoczywać.
Sobotę rano. Dzisiaj nagrywam w ogóle bardzo późno. Jest 9:10, bo...
Ty gdzieś już byłeś chyba.
Tak. Moja mamusia wymyśliła, że pójdziemy na basen rano i pójdziemy na ten basen z dziećmi. Więc o 6:40 wyszliśmy, to znaczy, że ja swoje dzieci obudziłem 6:25 dzisiaj rano.
No, spełniłeś dzieciom marzenie.
Chłopaków pytałem, Zyśki nie pytałem nawet, bo zasnęła wczoraj wcześniej, więc nie było jak z nią porozmawiać. I tak jak normalnie do szkoły to jest, no, schodzi mi się już, są różne wydarzenia, to tak teraz podszedłem do Zosi, położyłem jej rękę na ramieniu i mówię, idziesz z nami na basen? I ona podniosła się jak hrabia Dracula po prostu, już tak niemalże do pionu i jeszcze wrzuciła jakiś tekst pod tytułem, pamiętaj, że jak nas nie będzie, to mama musi jechać do papierniczego i kupić dwa zeszyty, jeden do logopedii, drugi do muzyki. Tak, także byliśmy już na basenie, pozjeżdżaliśmy sobie na zjeżdżalniach i innych takich. Polecam basen o 7:00. Nie ma nikogo. Pełen geriatek.
Ja się nie dziwię, że nikogo nie ma o 7:00 rano na basenie.
Średnia wieku 82 lata, nawet licząc te moje trójkę latorośli, także poranny basen zaliczony. A ty rozumiem, dzięki temu mogłeś się wyspać, ale chyba się też nie mogłeś doczekać, skoro tak ciut wcześniej byłeś.
Krążyłem jak sęp dookoła. Ale wyspałem się, więc w ogóle dla mnie godzina super. Możesz chodzić co tydzień na basen. Piotrek, słyszałeś to.
Tak, tak. Jak się nie rozchorują, to może się uda na to chodzić.
No nie, no to wiesz, hartuje organizm.
Za mało sauny po prostu zażywamy i tyle.
A, okej. Co poza tym w tym tygodniu? Coś ciekawego się wydarzyło? W polityce? W zeszłym tygodniu? Przez ostatnie dwa tygodnie?
No, jesteśmy...
Elon Musk został overlordem,
tak.
Pierwszym oficjalnym oligarchą.
Amerykańskim,
tak.
Pierwszym oficjalnym amerykańskim oligarchą.
Ja odnoszę wrażenie, że oligarchia w Stanach była już od jakiegoś czasu, tak bardziej skrycie, tak bardziej zaszyta w ten cały system.
Gdzieś subtelność się zgubiła po drodze.
Bardzo, bardzo wytracili tak na tych niuansach i teraz tak bezpardonowo in your face.
Tak. No i teraz posłuchaj, z perspektywy czasu, czy nadal uważasz, że zakup Twittera to był błąd? Bo to trochę brzmi jak stepping stone.
Słuchaj, Musk cały czas podkreślał, że zakup Twittera to był największy błąd w jego życiu.
Mm-hmm.
Natomiast, no dzięki temu stał się teraz super gwiazdą. Jest cały czas obok Trumpa. I Trump już nawet oficjalnie mówi, jak długo on będzie obok mnie tak skakać.
Nie słyszałem.
I wiesz co, to są dwie takie mega narcystyczne, egoistyczne postacie, które...
Właśnie ciekawe, jak długo taka para może się utrzymać, nie?
No, właśnie chodzi o to że to w którymś momencie wybuchnie, bo Trump nie pozwoli sobie, żeby obok niego był ktoś, kto się de facto zaczął uważać za wiceprezydenta. I się tak zachowuje. I nie odstępuje Trumpowi ani na sekundę. Więc w którymś momencie Trump, moim zdaniem, odetnie się od Muska. I tam się niezła zadyma zacznie. Zobaczymy. No nie znam się tak na polityce
nie,
bardzo.
Nie,
tak
nie,
się
mnie fascynuje, że Naprawdę wygląda tak, jakby sobie ktoś to tak poukładał.
Tak, natomiast Musk został jednym z dwóch szefów Department of Efficiency, Department of Government Efficiency, czyli DOGE w skrócie, jak Dogecoiny. Wartość Dogecoinów z dnia na dzień podskoczyła jakoś kosmicznie. Nie, żeby Musk jakoś się z tego powodu specjalnie cieszył, ale pewnie się cieszył. Co ciekawe, będzie dwóch szefów, dwóch, bo on i Vivek jeszcze jakiś tam, Vivek jeszcze, nie pamiętam jego nazwisko, będzie dwóch szefów departamentu zajmującego się efektywnością.
Let that sink in. Tak. Dwóch szefów od wydajności.
Tak, no i w dużym uproszczeniu to będzie wyglądało tak, że będą się zajmować kontrolą agencji regulacyjnych w Stanach, które...
Będą pewnie deregulować.
Będą deregulować, ponieważ dokładnie te agencje, FDA, FAA i coś tam jeszcze...
RGB, RTV,
próbowały cały czas się dobrać do skóry firmom Muska. SpaceX, Tesla miały gigantyczne problemy związane z wszelkimi regulacjami. I teraz nagle on będzie de facto regulować te agencje. Także pięknie się ustawi. Naprawdę.
Powiem ci, dlaczego się cieszę. Jest taka sobie niszowa gra Warzone, figurkowa.
Naprawdę przez chwilę myślałem, że nawiążesz jakoś do Stardew Valley.
I w tym świecie Warzone'a, w świecie Mutant Chronicles, światem rządzą megakorporacje. I mi ze wszystkich dystopii te się najbardziej podobają, w sensie najbardziej mnie wciągają. Czyli Wayland, Yutani, świat Blade Runnera, gdzie wszystkim trzęsie megakorporacje. To jest bardzo mroczny i przykry świat.
Dodam jeszcze tylko Arasaka Corporation z Cyberpunka.
Albo Umbrella Corporation z Resident Evil. Mnie to fascynuje taki świat. To nie jest tak, że ja bym się cieszył, żebym nim żył, ale mnie fascynuje. I mam wrażenie, że jesteśmy na doskonałej drodze do tej rzeczywistości. I paradoks polega na tym, że wszystko wskazuje na to, że Stany będą takich megakorporacji. Europa będzie jakimś dziwnym połączeniem. Natomiast...
poligonem wojskowym.
Tak. Natomiast prawdziwie takim politycznymi, że częściami świata rządzonymi przez organizacje polityczne będzie Azja. Bo tam się utrzymają rządy autorytarne i tyle, nie?
I ci Europejczycy, którzy zwiali poligonu wojskowego.
Tak. Także fascynuje mnie to. Znowu, jakby, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że absolutnie jakby nie znamy się na polityce, tylko jeden z nas jest politologiem. Ale zostanie praktykującym.
Ale tak zupełnie serio, to ten cały scenariusz, który teraz się zrealizował na naszych oczach, to jest najbardziej amerykańska rzecz, jaka mogła się odwalić tak naprawdę.
Tak.
Wygrał w pewnym sensie underdog, tak jak przynajmniej pokazywały to sondaże w tych ostatnich dniach. Skazany prawomocnie.
Playboy,
podejrzany o jakieś napaści seksualne. I taki koleś zostaje po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jest...
Po raz drugi.
Tak.
Wiesz,
tak.
Żeby wam się nie wydawało, nie? Tak. Wydawało, nie? Jakby, to nie był wpadka przy pierwszym razie. Nie. Let's see that shit again.
Potem powołuje do administracji kolesia, który jest podejrzany o pedofilię.
Swoją rodzinę.
Laskę, która wysoce prawdopodobnie szpieguje dla Rosji. To jest najbardziej amerykański z możliwych scenariuszy i też pokazuje, jaka naprawdę jest Ameryka. Ameryka to jest kraj redneków.
Nie, tak.
Niestety.
Tak.
To jest, posiłkujemy się cały czas tymi informacjami o tej wspaniałej krainie, w której ta technologia się tak prężnie rozwija i oglądamy filmy, tam wszystko jest takie fajne, amerykańskie, a brutalna prawda jest taka, że taki typowy Amerykanin to jest... taki koleś siedzący na werandzie, bujający się na krześle.
I strzelający...
do każdego, kto podejdzie.
Tak, do swoich puszek Budweisera, które są ustawione na jego wielkim amerykańskim trucku.
Tak, czyli... z absolutnie zerowym wykształceniem, nie mający bladego pojęcia o czymkolwiek, co wykracza poza granice jego ciałki.
Tak, i to jest kraj, który wygrał zimną wojnę i wygrał wyścig kosmiczny.
Tak.
I przoduje w rozwoju technologii.
No, wiesz, wygrał
wyścig... Kurtyna.
wygrał wyścig kosmiczny dlatego, że ściągnęli Niemców po zakończeniu tak. wojny i to oni stworzyli cały program kosmiczny.
No tak, tak, tak.
Kurtyna.
Ale wiesz, ja się nie upieram, że ten rednak nagle wstaje i mówi, wynajdę sobie bombę atomową. Nie, to tak nie jest, nie? Jest 99% społeczeństwa, które zachowuje się jakoś, plus 1% społeczeństwa, które zachowuje się trochę inaczej i tak to działa. Określone jest to krajem, który ma gigantyczne zasoby przestrzeni, zasobów naturalnych i ludzkich, no i jakby podsypmy to trochę jeszcze mitem takim właśnie American Dream i zaciąganiem umysłów z całego świata i mamy sobie efekt. No i to jest najlepszy możliwy overlord, jakiego mamy dostępnych na świecie.
Nie było lepszej opcji. Nie było lepszej opcji.
Tak.
Ale wiesz, bo to jest problem z tym, że ten facet ma naprawdę jakieś straszne kompleksy i on naprawdę czuje się teraz pępkiem świata. Co więcej, on się otacza ludźmi,
ale
którzy...
Szczerze, czy jest, jeżeli są na świecie stanowiska jakieś, to czy są takie, które są bardziej pępkiem świata niż prezydent Stanów Zjednoczonych?
On już teraz nie może być bardziej pępkiem.
No nie może, bo tak. Wiesz, no jest znaczy, kilka...
On chciałby zostać prezydentem. Aczkolwiek to mu się chyba nie uda.
Mówisz o Tusku. To jest... O Masku, sorry.
O Masku.
Freudowskie przejęzyczenie.
Tak.
Wiesz co... Myślałem, że mówisz o Donaldzie Trumpie.
A, okej.
A więc...
No tak, oni są tak podobni do siebie,
tak,
że to
można
trudno...
Tak. Tak, no niewiele jest miejsc na świecie, w którym można byłoby się czuć bardziej pępkiem świata niż prezydent Stanów Zjednoczonych i kimkolwiek teraz jest Elon Musk. Także...
Ale przechodząc płynnie, bo to się tak ładnie wiąże, narracja na dawnym Twitterze, naprawdę nie jestem w stanie tego wymówić, na X-ie, doszło już do takiego absurdu, że tam nie byłem w stanie zaglądać na X-a. I za każdym razem, jak dostawałem od kogoś link do jakiegoś artykułu, mema, filmiku na X-ie, to z coraz większą niechęcią klikałem, żeby tam, wiadomo, że to jedna osoba nie robi żadnej różnicy, ale ideologicznie już po prostu nie chciałem się w to klikać, no i przedwczoraj skasowałem konto z Twittera.
Wow!
Tak. A byłem tam ponad 15 lat, więc...
Ty, no opadła mi szczęka.
Tak, także pożegnałem się z Twitterem, mam konto na Mastodonie, na Threads i założyłem przedwczoraj konto na Blue Sky. Kurczę, fajnie tam jest bardzo, muszę przyznać.
Opowiadaj, co to jest Blue Sky?
Blue Sky to jest w ogóle pomysł, który urodził się w Twitterze. Jak jeszcze szefem Twittera był Jack Dorsey, czyli założyciel Twittera, urodziła się w jego głowie taka idea zdecentralizowanej platformy społecznościowej, która działałaby trochę podobnie do Twittera, ale nie byłaby zamknięta jakby w tej jednej firmie, tylko była open source'owa, każdy mógł mieć wpływ na kod tej platformy, no i ludzie mieliby gwarancję, że tam nikt nie wejdzie i nagle nie przejmie ich konta, jak ma to miejsce teraz w przypadku X-a.
Mhm.
I on wygląda jak stary Twitter. I naprawdę jest tam taka fajna atmosfera ludzi, którzy chcą się nawzajem poznać. Jest teraz takie obwąchiwanie, wiesz, kto czym się interesuje. Nie ma tam czegoś takiego jak na Threads. Mhm. Czyli od razu przychodzą wszyscy twoi followersi z Instagrama. I jestem na Threads, ale szczerze mówiąc nic tam jeszcze nie napisałem.
Nie
zapowiada się, żebym tam coś napisał. Jakoś mi się nie podoba ta idea Threads. Że...
Muszę zapytać, czy to się nazywa Blue Sky Social?
Blue Sky Social,
dobra,
tak.
Okay. To ja pobieram.
Pobieraj. I Meta też robi wszystko, żeby tego Threads wcisnąć ludziom. Na tak. Dziesiątki sposobów. Jesteś na Facebooku i nagle wyskakuje ci
pół
artykuł, pół wpis, który wygląda trochę jak wpis z Facebooka, ale jak klikniesz, to cię przekierowuje do zainstalowania Threads. Podobnie no, wygląda...
Perwersyjną przyjemność przeciągania z powrotem na Facebooka i nawet tak sobie myślę, ty.
Naughty. No i na Instagramie jest tak samo, że masz linki...
A co to jest Instagram?
Tak. Które wyglądają jakby były treścią na Instagramie, ale de facto przekierowują cię od razu na Threads. Więc oni mają absurdalną liczbę użytkowników. W w setkach milionów. Oni pewnie w przeciągu jednego tygodnia zaliczają tylu użytkowników, ile Blue Sky zaliczył w całości.
Ever.
Tak. Natomiast co z tego, jeżeli ja nie widzę moich znajomych, żeby w jakikolwiek sposób partycypowali w tej platformie. Tak, oczywiście ludzie się tam wpisują, to jakoś żyje własnym życiem, ale ja nie czuję takiej więzi pomiędzy tymi użytkownikami tam. Nie ma czegoś takiego. A Blue Sky wygląda jakby, kurczę, wszyscy chcieli zacząć od początku. Przedstawiają się i jest, no, naprawdę tak fajnie wygląda. Poza tym możesz w pełni...
To brzmi jak wstęp do sekty, jakby w sensie tak, tak znaczy, mile to opisujesz, a ja nadal zakładam konto.
Bo tam są boomerzy w dużym stopniu, którzy pamiętają, jak kiedyś sieci społecznościowe wyglądały. Poza tym każdy ma bardzo dużą możliwość moderowania treści, jakie się tam pojawiają. Możesz blokować dowolne rzeczy, które cię nie interesują i...
Czy będziesz moim tam...
Mogę być twoim aniołem, przewodnikiem.
Tak? To super.
I powiem ci, no, z tych trzech alternatyw Twitter, dawnego Twittera Xa, jak na razie Blue Sky najbardziej do mnie przemawia. Mastodon jest bardzo fajny, ale z Mastodonem jest ten problem, że tam próg wejścia jest bardzo wysoki. Tam założenie konta jest stosunkowo problematyczne. Trzeba wybrać serwer i to wielu ludzi zniechęca. Możesz filtrować, więc wszelkie jakieś hate treści, które potencjalnie mogłyby ci się na feedzie pojawiać, no, nie będzie ich najzwyczajniej w świecie. A poza tym też ten algorytm, jeżeli tam jest jakiś algorytm, to on działa bardzo fajnie i pokazuje ci treści, które na początku, zakładając profil, musisz tam określić, co cię mniej więcej interesuje.
Widzę, właśnie sobie wybieram zainteresowania.
Więc cały algorytm tak naprawdę, tam są dwie zakładki. Dla ciebie i to, co wpisują ludzie, których śledzisz. Więc wiadomo, że w tym, co w zakładce, w której będą wpisy ludzi, których śledzisz, no to tam nie będzie nic innego, ale jest też zakładka dla ciebie, czy to się tam nazywa Discover, no to tam engine będzie pokazywać treści, które są powiązane z wpisami ludźmi, których śledzisz i zainteresowaniami, jakie podałeś na początku. I tam nie ma nic innego tak naprawdę, więc ten Discover też jest fajny i można tam znaleźć dużo fajnych rzeczy. A Threads, Twitter mają bardzo powalone algorytmy i tam naprawdę dziwne rzeczy się pokazują. Poza tym na Xie są reklamy, na Threads reklamy prawdopodobnie pojawią się w przyszłym roku. Znów to jest to chyba sama mucha.
Ciekawe, czy przeciągniemy ją do wiosny.
To jest nasza jedyna psychofanka. Więc nie wiem, no na razie myślę, że zostanę przy Blue Sky. Mastodon...
Twój adres, czy ja może też powinien mieć po nazwisku?
Nie. A?
To jest bardzo ważne?
Znaczenie.
Dobra, to ja wysyłam ci zaproszenie, można?
No tak.
Follow.
Spoko.
Follow, proszę bardzo.
I... No, a jeszcze a propos Mastodona. No, że Mastodon jest bardzo fajny, ale właśnie ten próg wejścia jest bardzo wysoki i tam po prostu... Ja tam cały czas jestem, korzystam z tego, to jest fajna platforma, natomiast tam jest po prostu bardzo mało ludzi. No niestety. Próg wejścia powoduje, że nikomu nie chce się tam konta zakładać i to no nie działa specjalnie. A Blue Sky w przeciągu ostatnich paru dni zyskał x milionów ludzi. Nie wiem, bardzo dużo.
No i widać w ciągu 2 czy 3 minut założyłem konto, w czasie, kiedy ty opowiadałeś, co to. I już cię zafollowowałem. Ja jestem, jakbyście, drodzy słuchacze, chcieli, grzegorzsobotka.bluesky, czyli bsky.
Tam wystarczy wpisać właśnie...
Tak, ale w ciebie wpisałem nazwisko po prostu twoje i nie byłem, także rzeczywiście bardzo łatwe.
Fajna społeczność, łatwo znaleźć ludzi z podobnymi zainteresowaniami. Jest jakoś tak fajnie, radośnie. Nie ma jeszcze tutaj, dużymi literami piszę, nie ma tych całych takich ultraprawicowych troli. I pojawił się jakiś koleś, który od razu zaczął na lewo i prawo pisać, że haha, zaraz tutaj przyjdziemy i zobaczycie, zrobimy wam tutaj Twittera. I wszyscy go od razu zbanowali. Poblokowali, przepraszam. Poza tym, że można tutaj normalnie blokować użytkowników, co na Twitterze zostało ostatnio wywrócone do góry nogami. To znaczy, możesz kogoś zablokować, ale on dalej będzie widział wszystkie twoje wpisy. i będzie miał dostęp do twoich treści. Nie będzie mógł odpowiadać i wchodzić w interakcję, ale będzie cię widział cały czas. Także to jest trochę wypaczona idea blokowania kogoś, tak mi się wydaje. Więc tutaj normalnie, jak kogoś zablokujesz, to ty go nie widzisz, on ciebie nie widzi. Więc wygląda to fajnie, ja polecam z całego serca. No. Też mówiłem to oczywiście w przypadku Mastodona, natomiast no, z Mastodona korzystam już od wielu, wielu, wielu miesięcy i to jest takie trochę martwe miejsce, niestety.
Trochę martwe.
To też zależy od tego, na jaki serwer się zdecydujecie, ale to też pokazuje, z jakim problemem się ta platforma mierzy, ponieważ w zależności od tego, jaki serwer wybierzesz, to będziesz miał większe problemy z znalezieniem ciekawego kontentu. Mhm. Można oczywiście wyszukiwać konta spoza swojego serwera, o czym nie ma z tym żadnego problemu, ale to się wszystko wiąże z jakimiś utrudnieniami. Więc nie działa to tak sprawnie, jak ludziom się wydawało, że będzie to działać po jakimś czasie. Natomiast różnica między Blue Sky a Mastodon polega na tym, że Blue Sky korzysta z protokołu AT, czyli to jest Authenticated Transfer Protocol, i on umożliwia tworzenie federacyjnych sieci społecznościowych, ale na przestrzeni jednego serwera. Czyli jakby zakładasz sobie takie huby społecznościowe, nauka, astronomia, cokolwiek, i wokół tego mogą się ludzie zbierać. I też to potem fajnie działa, bo jak wejdziesz sobie na Blue Sky i dodasz sobie taki feed, który cię interesuje, to na górze, jak masz Discover, Following, to możesz mieć Art, możesz mieć Science, możesz mieć zakładki, które
cię zainteresują.
Czyli
bardzo wyraźnie jest to pokazane.
Tak. Więc tak podsumowując, no można właśnie fajnie sobie okroić ten content, jakim chcesz się otaczać, i możesz sobie stworzyć taką bańkę, poprzez którą te wszelkie treści, których nie chcesz oglądać, nie chcesz czytać, nie będą w twoim feedzie. Więc wydaje mi się, że jest to potencjalnie bardzo, bardzo fajna społeczność, platforma społecznościowa.
Co, zobaczymy, jak mi się to spodoba.
Ty i tak nie korzystasz z takich rzeczy.
No nie, właśnie to chciałem powiedzieć. Dlatego tym razem postanowiłem spojrzeć na to inaczej i zobaczyć właśnie to, co mogę tam ciekawego znaleźć, pytając od razu mojego duchowego przewodnika w tym, tej kwestii. Cieszę się, że znaleźliśmy też pozostałe 24 osoby na świecie, które korzystają z Vision Pro, także...
Tak. A przechodząc do Vision Pro, jakiś update był ostatnio?
Akurat coś liczę na betę, bo jakaś beta adresuje problemy, które ja miałem, które ja mam z nim, pewnego takiego rozmycia i niewyraźnego widzenia w momencie, kiedy podłączam maczka do tego, kiedy korzystam z tego tam rozszerzonego ekranu. Także to na co czekam. Mam ze sobą testowanie Vision Pro z moimi przyjaciółmi, i on się spocił. Mhm. W sensie, ma problem z wysokością, że tak powiem. Więc oczywiście jego partnerka kazała mu odpalić spacer na linię. Tam jest taki filmik i widziałem, jak...
Że nie spocił się od ciężaru, tak?
Nie. To nie jest facet, który poci się od ciężaru.
On poci się od wysokości.
Także pozdrawiam i znowu byłem pod wrażeniem, jak łatwo się zanurzyć w czymś takim. No dobra, ale wróćmy do tego Blue Sky'a, bo nie ukrywam, że...
No w każdym razie Blue Sky jest teraz absolutnym numerem jeden we wszystkich serwisach technologicznych. Był absolutnym numerem jeden w ilości pobrań na amerykańskim App Store, w dziale sieci społecznościowe, więc zalicza teraz gigantyczny boom. No i zobaczymy, czy ten trend się utrzyma, czy to jest taki chwilowy eksodus z X-a.
Powiem ci, co mnie zafascynowało. Jak powiedziałeś, że możesz tworzyć sobie te banieczki. Mhm. Wcześniej badacze tego tematu, tych echo chambers, czyli tych zamkniętych baniek informacyjnych, mocno chyba wskazywali na to, że jest to jakaś wada i zagrożenie. Natomiast widzę, że coraz bardziej świadomie i celowo dbamy o to, żeby właśnie się zamykać w tych bańkach, żeby mi nikt tu nie wjeżdżał ze swoimi poglądami, tylko ja bym chciał sobie siedzieć w swojej bańce i jakby nie traćmy czasu na dyskutowanie z twoimi poglądami, na które i tak prawdopodobnie nie mam wpływu. Mhm.
Jest tutaj cała zakładka w ustawieniach, która się nazywa moderacja, więc można sobie mutować, wyciszać słowa, tagi, Można sobie dokładnie określić, w jakim przedziale czasowym. Ja jeszcze się w to nie zgłębiałem, ale są dużo ustawień. Możesz sobie listy tworzyć. Oczywiście możesz wyciszać konta, tudzież je blokować, więc no jest tego sporo. Także polecam Blue Sky. Może się tam, słuchajcie, spotkamy. Nie wiem. Jakby co, to zapraszam.
Tak, ja jestem Grzegorz Sobotka.
Coś tam?
Social, a ty jesteś Krasnopolski.
Coś tam.
Social. No, tak. Jakbyście nie pamiętali, jak się nazywamy, to jakby wystarczy to tak wpisać.
Tak.
Może powinniśmy w ogóle założyć hashtag makoholicy. I będziemy mieli dwóch. Let's do that shit. Umiemy tak zrobić?
Umiemy. To nie jest problem. Możesz dodać nowe konto.
W sensie konto makoholików, tak?
No tak.
A nie możemy po prostu założyć hashtaga tego, tak jak tutaj mamy w...
Nie, no, lepiej założyć konto. Ty się naprawdę nie znasz na sieciach społecznościowych.
Really dumb.
Zostaw to teraz. Zmieniając temat, coś? Jakieś monitory?
Właśnie, ale te...
Co, za gruby temat?
No, nie wiem, tak czy nie? Jakbyś miał komuś polecić monitor w rozsądnych cenach, to co byś teraz brał? Zacznijmy inaczej. Co to jest rozsądna cena za monitor?
No właśnie. Ja pamiętam czasy, kiedy 1500 to była rozsądna cena za monitor.
A już nie?
To nie wiem, no. Wydaje mi się, że te ceny się oscylują gdzieś w okolicach 3000 bardziej. Już nie wspominając o monitorach Apple, które są...
Nie, w ogóle nie wchodzę w sprawę. Nie lubię tej firmy.
Zupełnie... No nie, ale one cenowo są naprawdę poza jakąkolwiek dyskusją. No są... Ceny mają absurdalne. Najniższy, najtańszy jest za 9000. Apple Studio Display.
Mhm. Nie. Myślałem raczej, dobra, to no powiedzmy te w okolicach 3000. Czy masz jakiś monitor?
Znaczy, wiecie, to jest fajny monitor. 27 cali. Aczkolwiek moim zdaniem w tej cenie on powinien być 32 cale, ale nie, za 32-calowy monitor Apple zapłacicie 25 czy 8 tysięcy. To już nie ma znaczenia.
Nie sądzę, żebym mógł go polecić ludziom, z którymi rozmawiam. W sensie, rozumiesz, nic nie uzasadnia tej ceny, więc nie wchodźmy w ten temat. Jeżeli w okolicach 3000, to co byś polecał?
Kurde, z firm, no to też mi tak trudno coś polecić. Mam Dela. Lubię ten monitor Dela i uważam, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. Na pewno ważną rzeczą dla ludzi, którzy mają Maci, a zakładam, że większość ludzi, która ma Maca, to ma laptopa. Umówmy się.
Tak.
To jest najpopularniejsze rozwiązanie. Stacjonarne mimo wszystko są w mniejszości, a tym bardziej, jeżeli ktoś ma, to pewnie ma iMaca, który ma monitor wbudowany i to w ogóle nie ma problemu. Więc wydaje mi się, że istotną rzeczą jest, żeby ten monitor miał port USB-C z możliwością przesyłania prądu. Żeby miał odpowiednią moc wyjścia, żeby ci ładował Maca. Więc w przypadku 16-calowego MacBooka Pro to zdaje się, że to musi być 90 watów.
Co, wydaje mi się, że nawet jak podłączysz monitor do MacBooka, który ma większe wymagania dotyczące zasilania, to on będzie go po prostu bardzo powoli ładował. Ale, no bo widziałem różne MacBooki podłączane pod ten sam monitor i wszystkie się ładowały. Bardzo przepraszam, jeżeli robię krzywdę baterii w tym urządzeniu. Nie sądzę, po prostu będzie się bardzo powoli ładował, ale tak naprawdę, ponieważ go podłączyłeś na 8 godzin, to już co za różnica? Czy te brakujące 30% załaduje ci w 2 godziny, czy w 4 godziny? Jestem pewien, że jakiś fizyk właśnie dostaje palpitacji serca.
No w każdym razie na pewno port USB-C jest sensownym rozwiązaniem, no bo wtedy się łączycie jednym kabelkiem z monitorem.
Tak, to jest bardzo ważne.
I to jest przydatne, no. W szczególności, jeżeli jesteście estetami, którzy chcieliby mieć minimum kabli na wierzchu.
Da radę bez kabli. W sensie są monitory z AirPlayem. Nie jest to dobre rozwiązanie?
No nie, no chyba nie. Co poza tym? No pewnie rozdzielczość 4K. W zależności od tego, czym się zajmujecie, to ten jakiś tam profil kolorystyczny powinien być PET czy coś takiego spełniony, albo pokrycie Adobe RGB 99%. Natomiast dla większości ludzi te parametry nie mają większego znaczenia, więc tak naprawdę chyba jedynie rozdzielczość 4K ma znaczenie. Pytanie, bo widzę, że dla kogoś konkretnego szukasz...
Wiesz co? Nie, po prostu się pojawiły mi w ostatnim czasie dwa czy trzy pytania o właśnie monitor, który byśmy polecali. I czuję, że jestem za cienki w uszach po prostu, żeby powiedzieć. Po prostu ja nie mam takich potrzeb.
Jest jeden problem z kupowaniem nieaplowego monitora i to jest kwestia skalowania rozdzielczości. I to jest taki jeden drażliwy temat. Myślę, że bardziej w przypadku grafików, którzy widzą, dostrzegają takie rzeczy, dla zwykłego użytkownika może nie ma to tak kolosalnego znaczenia. Natomiast domyślnie w zakładce wyświetlacze, jeżeli wejdziecie sobie w tę opcję, to tam są, jest 5 opcji do wyboru. Jest domyślna i są różne inne opcje. Jest więcej miejsca albo większy interfejs. I w przypadku monitorów 4K, które się podpina do Maca, to skalowanie nie jest do końca fortunne, bo jeżeli wybierzecie najwyższą rozdzielczość, czyli więcej miejsca, to w przypadku 27-calowego monitora, który ma 4K, to interfejs jest tak mały,
że nic nie widać.
Więc w przypadku 32-calowego monitora to już trochę lepiej działa, bo więcej widać. Siłą rzeczy interfejs ten jest wtedy trochę większy. Natomiast przeskok potem do tej odrobinę niższej rozdzielczości, która daje troszeczkę większy interfejs jest gigantyczna. Ten interfejs robi się już bardzo duży. I to też może ktoś uznać, że ten interfejs jest za duży najzwyczajniej w świecie.
Czyli, że napisy i ikonki są duże?
Tak.
Żeby było jasne dla naszych słuchaczy?
Tak. Natomiast jest też taka opcja. I gdzie to jest? Tylko, żebym teraz nie ściemnił. Pokazuj rozdzielczość. I można wejść, jest to w tych ustawieniach, w wyświetlaczach jest taka zakładka zaawansowana. Jeżeli w to klikniecie, to jest tam opcja pokazuj rozdzielczość jako listę. Więc musicie to kliknąć.
I tam będzie ich milion, jeżeli macie zewnętrzny monitor?
Nie, jest ich tutaj cały czas niewiele.
Jak masz zewnętrzny monitor,
tak samo będzie, to jest... Też będzie kilka, ale pojawia się wtedy dodatkowa... Pojawia się dodatkowa opcja.
Aha, dobra.
Pokaż wszystkie rozdzielczości.
Wtedy jest ich milion.
I wtedy jest ich milion. I wtedy możecie sobie wybrać coś, co waszym zdaniem lepiej skaluje interfejs.
Tak, pasuje dokładnie do waszych potrzeb. Przepraszam, ja zawsze tu włażę.
Tak. Oczywiście tam w tle dzieje się wiele rzeczy, ponieważ wybranie jakiejś niestandardowej rozdzielczości skutkuje tym, że ona nie mnoży się razy 2, żeby potem system ją przeskalował dokładnie skompresował do rozmiarów tego waszego ekranu. To jest,
czyli w skrócie czasami będzie źle wyglądać.
Właśnie nie, będzie cały czas dobrze wyglądać, tylko chodzi o ilość obliczeń, jakie komputer musi w tle wykonywać. Okay. Więc jeżeli coś się mnoży razy 2 i potem skaluje do dołu, to komputer musi wykonać o wiele mniejszą robotę obliczeniową niż w przypadku, kiedy wybieracie jakąś standardową rozdzielczość, i on wtedy to musi mnożyć razy 3 na przykład i gdzieś tam to potem ściskać.
W skrócie, możecie spowodować, że komputer się bardziej spoci na samym wyświetlaniu tego, co macie na ekranie.
Natomiast to miało znaczenie większe w przypadku intelowskich procesorów.
No tak, ale jak podepniesz słabszego Maca, nawet z M1-ką,
generalnie teraz
duży zewnętrzny monitor, to on może tam się...
Już nie. Już generalnie nie robi to na markach z procesorami M takiego wrażenia i nie stanowi to teraz praktycznie żadnego problemu. Ale kiedyś na przykład...
Widziałem sytuację, w którym rzeczywiście było mu ciężko i odłączaliśmy zewnętrzny monitor i on sobie to liczył na tylko wbudowanym i sobie radził. Mhm. I to chyba była M1.
No w każdym razie moim zdaniem, jeżeli nie zajmujecie się jakimiś mocno obciążającymi procesor rzeczami, to skalowanie ekranu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ja zresztą też z tego korzystam, a mam bardzo dużo programów odpalonych i nie odczuwam w jakikolwiek sposób, żeby mi to wpływało na efektywność działania systemu.
Muszę tu dodać taką jedną gwiazdkę. Ty na ogół siedzisz na drogich konfiguracjach.
No, tak.
Raczej rzadko są to,
ale znowu, to
low-endowe konfiguracje.
Ale znowu, to nie jest tak wielka matematyka, żeby to zapchało Maca z jakąś podstawową konfiguracją. Nie wierzę w to, szczerze mówiąc. Kiedyś, wiele, wiele lat temu to miało znaczenie. Jak jeszcze miałem jakiegoś starego Maca z 2003 2014 roku.
Przed naszą erą i renderowałem zdjęcia tyranozaurów.
Tak, to pamiętam, że jeżeli włączałem jakąś niestandardową rozdzielczość, to on już tam zaczynał świrkotać. Dawał wyraźnie do zrozumienia, że nie podoba mu się ta rozdzielczość, z jaką on musi się zmierzyć. Ale teraz to już jest naprawdę taka kwestia drugorzędna. Więc jeżeli kupilibyście sobie taki monitor 4K i nie mogli znaleźć czegoś optymalnego pomiędzy taką super wysoką rozdzielczością 4K, gdzie ten interfejs jest bardzo mały, a mniejszą rozdzielczością, w której ten interfejs jest wielki, no to wtedy możecie wejść do ustawienia i sobie to dostosować i wybrać tę optymalną skalę interfejsu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Kupić monitor 5K. I monitory 5K mają dokładnie takie rozdzielczości, jakie Apple ma w swoich monitorach, więc one się skleją razy dwa i to są te optymalne rozdzielczości. Natomiast monitorów 5K jest dosłownie kilka. I to chyba LG robi jeden i w ogóle nie wiem, czy on jest w Polsce dostępny.
No, mam wrażenie, że wyskoczyliśmy na wyższy poziom cenowy.
I to jest oczywiście wtedy wyższy poziom cenowy.
Czyli podsumowując, po pierwsze 4K. Najważniejsze. Po drugie USB-C. Fajnie, żeby było. I jeżeli chcecie dobrze widzieć kolory, dobrze odwzorowywać kolory rzeczywistości, no to ten P3, tak?
No tak, ale znowu mówimy o grafikach.
Dobra. To jeżeli ja mogę dorzucić coś, bez czego bym teraz nie kupił monitora, to jest AirPlay. Dla mnie możliwość wrzucenia na monitor...
Ale to bardzo ogranicza się ilość monitorów. To dosłownie do chyba paru modeli.
Tak. I mimo to jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo często wrzucam sobie w domu, bo chcę sobie coś pooglądać na monitorze, bez uruchamiania komputera i tak dalej, po prostu odpalam coś na telefonie albo na iPadzie i przerzucam sobie na AirPlaya. Polecam, okay. Żeby to, jeżeli już kupujecie monitor, to żeby, jeżeli to jest monitor, który będzie stał sobie w domu i będzie miał też inne zastosowanie, bo jeżeli oczywiście to jest monitor w pracy i nigdy nic nie będziecie tam przerzucać bezprzewodowo, no to nie ma ciśnienia. W ogóle powoli dorastam do tego, żebym sobie dwa monitory podłączył do tego Maca, jak rozdajecie. Tylko nie wiem jak. Przecież na tym biurku się nie zmieszczą.
Wesa jeden na drugim.
Tak się skończy. Żarty totalnie, gorzka nie zabije.
Ale to jest taki już dla mnie straszny overkill.
Dlatego zastanawiam się, czy nie z boku sobie go tam zamontować. Ale nadal muszę mieć góra-dół, bo to jest jeżdżące biurko. A może by się zmieścił duże i mniejsze? Fascynujące. No dobra, to dziękuję ci bardzo za to, że mogliśmy poruszyć ten temat monitorów. To będę mógł powiedzieć ludziom hej w tym i tym odcinku. Sobie mówię rzeczy, które warto. Nie będziemy wskazywać na konkretne modele, no bo nie o to chodzi, to się zmienia. Więc...
Też istotne jest, żeby wam się podobał, no bo są różne bryły, podstawki. Jeżeli jesteście estetami, no to jest tutaj jakiś wybór zawsze.
Naprawdę?
Acer ma jakieś potworne te podstawki, naprawdę. Nie lubię tych monitorów. Ja wiem, że to dla ciebie nie ma żadnego
znaczenia. Nie ma żadnego, w sensie naprawdę jestem tak zaskoczony tym, co mówisz. Chyba jestem nieco tylko mniej zaskoczony tym, że wywaliłeś Twittera.
Zawsze fajną opcją do rozważenia jest wzięcie monitora i kupienie takiej łapki, takiej wesy do montowania na wesę, takiego wyciągnika. Że możecie sobie to do biurka przyczepić, do tego monitor.
Bo pamiętajcie,
że... I wtedy podstawkę odczepiacie i macie po prostu taki dyndający nad biurkiem monitor.
Tak, wiszący.
Wiszący.
Tak.
Musicie tylko wtedy kupić odpowiedni ten wyciągnik pasujący do ciężaru tego ekranu. To jest jedyna rzecz tak naprawdę, więc to też jest jakaś opcja. Jeżeli zależy wam na dużej... ergonomii ustawiania ekranu na biurku. Nigdy tego nie robiłem, przez chwilę mi taka myśl przeszła przez głowę i się potem rozmyśliłem. Już nie wracałem do tego. Ale są ludzie, którzy bardzo lubią taki setup. A każdy monitor spełnia standard WESA, więc nie ma tutaj specjalnie jakiegoś większego problemu. To już po prostu w kontekście konfiguracji przestrzeni na biurku. Jak byście sobie to widzieli.
Jestem naprawdę zaskoczony tym, że mówisz mi, że bryła monitora, czyli to, co się dzieje poza ekranem, jest dla ciebie ważne.
Oczywiście, że jest.
Ale dla jednej klientki nadal szukam białego kabla Thunderbolt, który będzie spełniał wymagania, więc jakby ja to rozumiem jakby. powoli zaczynam rozumieć, że...
Korektorem jej pomalujesz.
Powiesz,
kosztował 2000, ale jest biały. Przechodzimy do kącika?
Tak.
Bo mam fajny serial.
Dawaj.
Last Man on Earth na Disneyu. To jest Hulu oryginalnie w Stanach, ale u nas wylądowało na Disneyu. Są 4 sezony i jest zarąbist. Komedia.
Zacząłem? Nie, chyba co 2 odcinki obejrzeliśmy.
Okay.
Coś nam przerwało, ale to nie dlatego, że nam się nie spodobał. Mhm. Także opowiadaj dalej.
No właśnie, trudno o coś więcej o tym opowiedzieć.
Żeby nie spoilerować.
Żeby nie spoilerować, bo to bardzo łatwo można zaspoilerować. I już mówiąc, że mógłbym zaspoilerować, już spoileruję, o czym to jest. Więc w dużym skrócie, wizja taka post-apo, był jakiś wirus, wybił całą ludzkość.
To oprócz tego jednego kolesia.
Oprócz tego jednego kolesia. I zostawmy to na to.
Tak.
A jest naprawdę, komedia jest złoto. Postać tego głównego bohatera jest mega wkurzająca i może was to uwierać w którymś momencie, jego głupota, jego decyzji, które podejmuje, ale jako całość moim zdaniem naprawdę się broni. No i cała historia bardzo fajnie się dalej rozwija. No i nic, absolutnie nic więcej powiedzieć
nie mogę.
No
dobra, może wrócę do tego, bo tam trochę już znam spoilery, o których mówisz tam, które są w pierwszych odcinkach. Może do tego wrócę. Ja rozumiem, że nie oglądałeś Silosa jeszcze. Wczoraj dropnął, jak to mawia młodzież.
Tak, już jest tak. Pierwszy odcinek?
Tak, tak.
Nie.
Gośka
poczekamy, aż będzie trochę więcej.
Gośka mnie prawie zabiła, bo jak jej powiedziałem już przed tym, jak się kłodliśmy spać, to ona mówi, dlaczego mi takie rzeczy mówisz dopiero teraz? Natomiast ja jestem po nadgonieniu całego From, czyli stamtąd. To jest serial horror o ludziach uwięzionych w miasteczku.
Czyli to jest na Apple TV pewnie?
Nie, to jest na Maxie, HBO Max. I ktoś gdzieś w jakichś komentarzach gdzieś zauważyłem, że podobno ten tytuł From, czyli stamtąd, miał być zupełnie inny, ale jakby było, to jakby ten serial miał taki tytuł, to od razu by było wiadomo, o co chodzi. więc ma ten inny tytuł. I to są takie no, serial z potworami i tak dalej, także straszny. Straszne, ale złapałem się na tym, że w zasadzie nie muszę go oglądać z pełną uwagą, więc sobie odpalam na boku i coś klikam, czy pracuję, czy gram. Polecam. Nie wciągnął jak diabli.
Tak, okay.
Taki wiesz, z jumpscarami, z...
Czyli wiem, że z Marylką absolutnie go nie obejrzę.
Także...
To jest jedyne kryterium przy wyborze czegoś do oglądania, to właśnie scary.
To ten jest bardzo, bardzo. I do tego stopnia, że wiesz, postać wchodzi gdzieś do jaskini i co myślę? Teraz, tak? Za chwilę tu wyskoczy, w tej świetle latarki pojawi się i będzie ten. I tak podskakuje.
Ja zainstalowałem teraz na PlayStation jakąś Dead Island 2, coś pojawiło się na PlayStation Plus, więc ściągnąłem sobie, no i zacząłem tak grać casualowo, a tam jakieś zombiaki są, wybijasz ich i... Cały czas tak sobie gram i mam z tyłu głowę tę świadomość, że w dowolnej chwili mi ten krytyński zombiak może wyskoczyć. I chodzę i tam penetruję jakieś mieszkanie, otwieram drzwi do jakiejś takiej garderoby i jak słuchaj mi jakaś taka zombiara nagle wyskoczyła z takimi łapami prosto na ciebie. Jezus Maria, jak krzyknąłem po prostu. Tak, kurde. Byłem bliski zawału. Więc wyłączyłem grę.
Naprawdę, w odwecie?
Powiedziałem, walić to. Ale wróciłem potem, też trochę dalej grałem. Takie śmieszne, głupie. No.
Tak trochę zahaczając o różne gierki inne takie, to Cyberpunk ma wyjść natywnie na Maca w przyszłym roku. Mhm. I w ogóle to nie wpłynęło na moją decyzję kupienia podbitej wersji Maca Mini. Ani trochę. Tak chciałem powiedzieć, że wcale.
To się nagle... Jak się to w ogóle nie zaczęło sklejać w jakąś sensowniejszą narrację?
Także tak.
No dobrze, to co?
Kończymy?
Tak. Dziękujemy wam bardzo.
Za wysłuchanie tego odcinka. Mówiłem do was ja, Grzegorz Sobutka.
Oraz ja, Michał Krasnopolski.
A to byli Magoholicy.
Tak. Do widzenia.
Do widzenia.
Do usłyszenia.